Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, Śniadanie w Radiu Gdańsk. Witam, dzień dobry Państwu i witam dzisiejszych gości naszej audycji. Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
Witam serdecznie.
Posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Piotr Bałć.
Dzień dobry.
Poseł Twojego Ruchu oraz Jacek Bendykowski.
Dzień dobry Państwu.
Szef Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i PSL, bo czasami o tym zapominam, prawda, w Sejmiku Pomorskim.
Dobra.
A to jest jeden klub. Proszę Państwa, no mamy wyjątkowo gorący tydzień, zwłaszcza jak na sezon ogórkowy. Nikt pewnie by się nie spodziewał. Myślę, że sam premier nastawiał się na to, że będzie oglądał Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, jego ulubionym sporcie, a tutaj w zupełnie innej roli musi się odnaleźć. Zaczęło się tydzień temu. Zaczęło się od taśm, to się tak mówi, ale tak naprawdę ten język już wydaje się archaiczny, bo nie ma żadnych taśm, co też jest ważne i w toku naszej dyskusji pewnie zaraz wyjdzie. Zaczęło się od tego, co opublikował tygodnik Wprost, czyli zapisu dwóch rozmów ministra spraw wewnętrznych Sienkiewicza z prezesem Narodowego Banku Polskiego Belką oraz posła i byłego ministra Sławomira Nowaka z byłym wiceministrem, członkiem zarządu PGNiG Andrzejem Parafianowiczem. No i te dwie rozmowy wstrząsnęły polską sceną polityczną, no bo wyszło na jaw, że politycy tak naprawdę prywatnie, choć o sprawach państwowych, rozmawiają zupełnie inaczej niż ludziom się wydaje. Są, proszę Państwa, dwie narracje w całej tej sprawie, bo już się zwracam do moich gości. Pierwsza jest taka, że podsłuchy to jest nielegalna robota i właściwie nieważne, co oni tam prywatnie mówili, ważne, że ktoś po prostu złamał prawo i ich nagrał. I druga narracja jest taka, że ważniejszy jest jakby tutaj interes społeczny, że to, o czym rozmawiali panowie, czyli treść tych rozmów, jest dużo ważniejsza niż to, czy zostały legalnie, czy nielegalnie nagrane.
Ja myślę, że są, jakby trzy aspekty tej sprawy.
I teraz Jacek Bendykowski w roli adwokata też będzie.
Nie, platformy nie myślę, że...
Na trudne sprawy Jacek Bendykowski.
Że tutaj o tyle się nie wpiszę do końca w scenariusz pana redaktora, że uważam, iż oba aspekty są równie ważne. Bo z jednej strony mówimy o nagrywaniu nielegalnym wysokich urzędników państwowych, które trwało przez kilka miesięcy. I to jest z jednej
ponad
strony...
Ponad rok na pewno. Bo to...
Którzy twierdzą, że ponad rok, nie wiemy do końca, ponieważ dzisiaj tak naprawdę do końca nie wiadomo, ile było tych nagrań. I to jest z jednej strony sytuacja o tyle niedopuszczalna, że podczas tych rozmów przecież mogły padać informacje dotyczące czy to obronności, czy dyplomacji, czy strategii. Politycy w takich nieoficjalnej formie o różnych sprawach rozmawiają, więc jest to bez wątpienia sytuacja, która jest naganna i z jednej strony jest naganna z uwagi na to, że ktoś zlecił i wpadł na taki pomysł nagrywania.
No, może,
z drugiej strony
panie mecenasie, przepraszam, a to może nie powinni o takich sprawach rozmawiać w knajpach.
Z drugiej strony jest naganna, ponieważ jest to klęska polskich służb, tych, które są odpowiedzialne za zabezpieczenie rządu z jednej strony i bezpieczeństwa państwa. Ale jest oczywiście ten drugi aspekt, który jest nie mniej ważny, czyli treść tych rozmów i forma tych rozmów, o której też nie można zapomnieć, bo jedno i drugie jest dramatyczne. No nakłada się jeszcze czwarty aspekt, który poznaliśmy parę dni temu, czyli akcja prokuratury. Bardzo nie.
O tym porozmawiamy później też.
Przeprowadzona. Ja, gdyby, co do nagrywania, ja nie mam wątpliwości. Uważam, że jest to zjawisko na tyle niebezpieczne, że państwo, jeżeli ma siebie szanować, to powinno w krótkim czasie wyjaśnić to, kto był zleceniodawcą, bo jest ważne, czy ten zleceniodawca był zewnętrzny, czy wewnętrzny. Natomiast to, kto był zleceniodawcą, tak czy inaczej nie przekreśli faktu, że było to z jednej strony naganne, z drugiej strony była to klęska służb.
Panie mecenasie, ale właściwie pierwszy raz tak mocny akcent kładzie się na to, że te podsłuchy są nielegalne. Nie pamiętam, żeby przy aferze Rywina, kiedy Adam Michnik właśnie Rywina nagrał.
One miały trochę inny charakter.
Ja wiem, że inny, ale były potem taśmy.
Przy Rywina dokładnie taki sam. Chodziło o ustawodawstwo, nic więcej, o rządzenie państwem.
Zaraz powiem, znaczy...
Rozwalić państwo.
Tylko Michnik był jedną ze stron pewnie.
Chciał rozwalić wolne media.
Ale pamiętajcie, dziennikarze TVN-u przy pomocy Renaty Beger też nagrali Adama Lipińskiego.
Więc to jest istota, że tamte nagrania to były nagrania, w których uczestniczyła osoba, to podobnie z nagraniami Serafina, uczestniczyła osoba, która nagrywała. To oczywiście było naganne.
Ale czy takie nagrania jak tamte są legalne, a te nie są legalne?
Jedne i drugie były nielegalne. Jest pytanie, czy kto złożył skargę, ponieważ to są przestępstwa, które są ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Ja nie wiem, czy w przypadku Serafina był składany wniosek odpowiedni, czy Adam Lipiński złożył wniosek taki o ściganie Renaty Beger, ponieważ tylko wtedy prokuratura może wszcząć postępowanie. Tutaj postępowanie zostało wszczęte na wniosek pana Zawadki
Żeby Lew Rywin składał, też nie pamiętamy, prawda?
Też nie pamiętam, żeby Lew Rywin, myślę, że nawet był niespecjalnie zainteresowany do końca tym, żeby składać. Więc w tym sensie one mają trochę inny charakter. Co nie zmienia faktu, że nagrywanie tego typu... Wydaje mi się, że Oleksy składał
w sprawie Gudzowatego, tak?
W sprawie Gudzowatego, tak. I to są za każdym razem jakby bardzo paskudne zachowania, ale w tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją nagrywania nie konkretnej osoby, tylko nieograniczonego kręgu osób z wysokich kręgów rządowych. No i bez wątpienia z jakąś niecną intencją. Jaka to jest intencja? Czy intencją było po prostu pozyskanie materiałów kompromitujących?
Dojdziemy do tego, bo będziemy trochę spekulować. Podpisuje się, autor tych nagrań podpisuje się, przynajmniej ostatnio, słyszałem jak dostarczył kolejne. To też jest zagmatwana historia, bo raz słyszymy, że więcej rozmów nagranych nie ma, innym razem, że są, teraz jest nagrany Paweł Grasi, nawet minister Sikorski. Podpisuje się patriota ów człowiek, który stoi za tymi nagraniami. Pani poseł, uważa pani, że to patriota?
Bo... Ja się uśmiecham, dlatego że ja muszę się ustosunkować do kwestii, które położył mój kolega, dlatego że pamiętamy wniesienie broni do Sejmu przez dziennikarza, nie wiem czy to TVN, ale na pewno wniesienie broni, nie było konsekwencji.
Tak, to była
przypominamy sobie nagrywanie program pani Beger z TVN-em, którzy nagrywali to w zaplanowany sposób Adama Lipińskiego. Wtedy to, no i oczywiście Michnik rozpoczął tą złą tradycję nagrywania. Bo to
do treści, jaki format.
Dokładnie. Guzowaty ja, jak rozpoczął. Państwo pamiętacie, tu mówiłam.
Ty nie, chyba.
Państwu ktoś mówiłam,
tego,
że.
Rywin chyba był, to była pierwsza taka afera.
Michnik rozpoczął, zarówno jeżeli chodzi o formę.
Ale ja tu
myślę, że to już rozpoczęto, jak była taśma wymyślona.
Ale ja w tym studiu mówiłam, że to nie jest mój standard i że to będzie... że to będzie skutkować właśnie dalszym rozwojem sytuacji. Wtedy nie było rozdziału prokuratora generalnego od ministra i myśmy, nawet nam do głowy nie przyszło, żeby po pierwsze właśnie w taki sposób postępować, czyli wysyłać do mediów
to zostawmy jeszcze,
służby.
Porozmawiamy o tym, ale ja bym chciał wrócić do źródła, czyli do treści tych
taśm. No to ja bym się, tylko chcę się ustosunkować i mieć tą szansę. I po prostu w tej chwili od jakby uwagę właśnie chcę się odciągnąć od samej treści i knajackiego języka panów, którzy sobie pozwolili na dyskusję.
Ale czy właśnie
w knajpie.
To znaczy co, dla pani ta forma jest ważna, bo dla mnie...
Dla mnie ważne jest...
O wiele ważniejsza jest treść tych rozmów. Tak
panie redaktorze, jak ja nie będę mogła nic powiedzieć, to będzie bez sensu. Bo nikt mnie nie zrozumie, co ja chcę powiedzieć.
No to proszę.
Więc pan mi zadaje pytanie, które w treści swojej wypowiedzi chciałam właśnie zaznaczyć, że dla mnie nie tyle jest bulwersujące odwracanie uwagi od tego do kwestii, zwracanie uwagi tylko na kto nagrywał i czy to było nielegalne, od ważności, dla mnie najważniejszej sprawy, o czym ci panowie mówili, czy złamana została konstytucja, że w sobie w knajpie dyskutowali o tym, jak uchronić się przed przegranymi wyborami i łamiąc konstytucję z szefem Narodowego Banku Polskiego omawia się kwestie finansowe, które absolutnie nie mieszczą się w żadnej kategorii rozważań jakichkolwiek specjalistów w Rzeczpospolitej. I ten knajacki język i nagrywanie, to nie jest tak, że to była krótka, jakiś krótki epizod, tylko tam do tej restauracji, jak się zdążyliśmy zorientować, wiem, tak? Przychodzili politycy Platformy Obywatelskiej przez bardzo długi czas. W związku z tym, jak ktoś chciał nagrać, to wiedział, że to jest miejsce, gdzie ewentualnie można takie informacje zdobyć. I mnie, powiem tak, irytuje oglądanie licytowania się pana prokuratora z panem ministrem Biernackim.
Zostawmy to. Wrócimy do tego. Ja chciałbym
mówienie o tym, o czym ci panowie rozmawiali. Bo to jest najważniejsza kwestia.
Okej, i zostańmy. Tak napisał też Dominik Zdort w Rzeczpospolitej, że właściwie nieważne to podsłuchiwał kogo, ważne kto chciał złamać konstytucję i że na tym trzeba by się skupić.
Oczywiście, to jest najważniejsza kwestia.
Piotr Bałć, pan jak słuchał tych rozmów, to na co pan zwrócił uwagę? Bo ten knajacki język, okej, ale też nie oszukujmy się, że ludzie prywatnie, także ci na wyższych stanowiskach, bardzo różnie rozmawiają.
No i i to tylko świadczy o ich kulturze osobistej. I na tym może zakończę.
Jarosz Palikot prywatnie pewnie też.
No nie bądźmy nie tacy słyszałem. Święci, no, litość boską, bo
natomiast takim kwestia jest kultury, kultury politycznej i rządzenia. I tu wyszło nam
ale jest
po prostu
pivotalny też, przepraszam, Lansady, tam jest dużo takich pięknych
Język jest dramatyczny.
Kwestia
jest taka, że mamy do czynienia z przeglądem sposobu myślenia i prowadzenia polityki. Ludzie kulturalni pracują w pracy, a w restauracji rozmawiają o spektaklu, który obejrzeli w Filharmonii, usłyszeli koncert czy o balecie. I to zresztą tak staramy się uczyć młodych ludzi, że to właśnie temu służą spotkania przy kotlecie, a nie o tym, żeby rozmawiać o budżecie. I ci panowie po prostu no, pokazali, że w zasadzie całe ich życie krąży wokół tego, żeby trzymać władzę, mieć stołki i siedzieć na tych stołkach jak najdłużej. Nic więcej.
Kuchnię polityczną poznaliśmy.
Ale ta kuchnia niestety czym innym jest, kiedy powiedzmy sobie trzeciorzędni politycy gdzieś się spotykają i omawiają różne sprawy, o, czy idzie dobrze, czy źle, a gdzie indziej, kiedy ludzie, którzy decydują o naszych losach i to o losach wszystkich Polaków, w taki sposób postępują.
Zostańmy. Najpierw przy dwóch aktorach tego, nazwijmy to w cudzysłowie, spektaklu, czyli tych ważniejszych. Prezes Narodowego Banku Polskiego i minister spraw wewnętrznych. Moje pierwsze pytanie, pierwsza wątpliwość to jest taka, dlaczego w ogóle minister spraw wewnętrznych rozmawia o sprawach, które właściwie nie dotyczą jego resortu? O co tu chodzi?
Zacząłbym tylko od drobnego komentarza.
Dlaczego rozmawia o sytuacji finansowej, o ministrze finansów?
Kolegi Bałcia, abyśmy nie popadali w hipokryzję, jeżeli chodzi o nieoficjalny charakter rozmów wszędzie na świecie. Poważne rozmowy również prowadzi się w warunkach nieoficjalnych i również w restauracjach i w takich warunkach quasi prywatnych.
Tylko, że w ten czas wiemy i umawiamy się na to, że to są nieoficjalne, ale osób oficjalny.
Są nieoficjalne. To było spotkanie o charakterze nieoficjalnym.
Owszem, jest coś takiego jak śniadanie, jak lunch polityczny, ale to nie jest na zasadzie, że poszli sobie panowie na telefon. Nie, to nie miało takich. Panowie się zaprosili, postawili sobie wódeczkę, jedna, druga wódeczka zalała mózg i poszło, co jest naprawdę w podświadomości.
Zaprosili i zorganizował to spotkanie, jak wynika z tej rozmowy, również Sławomir Cytrycki, po to, żeby obu panów poznać i w jakimś stopniu
ale adrem,
pewnie...
panowie, adrem.
Adrem jest właśnie taki. Taki jest adrem. Natomiast taka jest nasza polityka.
Adrem przechodząc się do treści.
Dlaczego minister spraw wewnętrznych porusza takie kwestie z prezesem banku?
Przechodzimy do tego drugiego punktu, tak, bo przeszliśmy przez nagrywanie, które jest absolutnie naganne. Przechodzimy do treści tej pierwszej rozmowy. Ja muszę powiedzieć, że tutaj się niestety nie mogę do końca zgodzić z premierem, który nad tą treścią jak gdyby próbował trochę przyjść do porządku dziennego, bo ona jest naganna.
No, premier kładzie akcent na nielegalność.
Przy czym nie ukrywam, że spotykam się przy tej ocenie treści z himalajami hipokryzji po stronie szczególnie części opozycji. Akurat nie może ruchu Palikota, natomiast bez wątpienia po stronie PiSu i SLD. Ponieważ ta treść, choć ma rację bez wątpienia premier, że nie stanowiła przestępstwa, bo tam nie ma przestępstwa w tej rozmowie, natomiast jest absolutnie naganna treść. Polska jest krajem, który stworzył bardzo rygorystyczny system finansów publicznych i bardzo rygorystycznie umiejscowił w tym systemie bank centralny, co moim zdaniem, to jest jeszcze system stworzony przez Leszka Balcerowicza, przypomnijmy sobie, co moim zdaniem było jedną z przyczyn uratowania Polski, tak bezpiecznego przejścia przez kryzys finansów publicznych. I to jest wielką wartością polskiego systemu. My jesteśmy pod tym względem unikalnym krajem, tylko kilka krajów w Europie ma podobnie rygorystyczne systemy. I to jest system, którego byśmy bronić. Ja nie ukrywam, że żyłem w głębokim przekonaniu, że Platforma jest partią, która tego systemu broni. I mam nadzieję, że tak nadal jest. I
no nie, bo rząd zatwierdził ostatnio ustawę odnośnie
wybryk
obligacji
pana
we wtorek,
ministra Sienkiewicza
tak
jest wybrykiem jednej osoby albo kilku podobnie myślących. Zresztą z tej rozmowy wprost wynika, jeśli pan pozwoli skończyć, iż przeszkodą dla tych obu panów jest minister Rostowski, czyli widać choćby z tej rozmowy, że wewnątrz rządu toczył się w tym zakresie spór.
Ciągle próbuję się dowiedzieć, dlaczego wracając to minister spraw wewnętrznych. Czy on sam się umocował do prowadzenia takich rozmów?
Dla mnie jest to kompromitująca rozmowa.
Ale myśli pan, że on by sam
natomiast
bez konsultacji
uwagę,
z premierem podjął się
takiego zwracam rozmów. Uwagę na jedno, że postulaty, oczyszczając na moment z tego języka, który dla mnie jest równie kompromitujący i dramatyczny, że te same postulaty w sensie takim ideowo-prawnym, czyli zmiany niejako funkcji banku centralnego, spowodowania, aby bank centralny był bardziej zaangażowany w w ratowanie gospodarki. Mowa o gospodarce propopytowej. Dosypania pieniędzy, to o czym mówi Sienkiewicz, dosypania pieniędzy Kowalskiemu po to, żeby popyt był, był większy, czyli bardziej aktywna rola banku centralnego. To są postulaty, które się pojawiały za rządów SLD bardzo mocno i za rządów PiSu bardzo mocno. Ostatni raz również w dokumentach programowych PiSu w roku 2008.
Nie rozmawiamy nawet o tym, czy one są słuszne, czy słowy, nie, bo to jest kwestia rzeczywiście dyskusyjna.
To, co jest hipokryzją, to jest mówienie o tym, że to narusza konstytucję, ponieważ mówią to osoby, które krzyczały przez lata, cały Balcerowicz musi odejść.
Ale dzisiaj zamach na model Balcerowicza traktowany jest jako zamach na konstytucję. Za plecami ministra finansów powinien...
Dla mnie on jest zamachem na porządek finansów publicznych. Ale ja akurat model balcerowiczowski od samego początku i zawsze popierałem. Natomiast ci, którzy krzyczeli, Balcerowicz musi odejść, kiedy dzisiaj występują przeciwko analogicznym postulatom, rzeczywiście wchodzą na Himalaje hipokryzji, bo ja muszę być, że jestem zdumiony słuchając prezesa Kaczyńskiego, ponieważ Sienkiewicz mówił wulgarnym, prymitywnym językiem o tym, co postulował premier Kaczyński parę lat temu.
Panie mecenasie, ucieka ciągle od odpowiedzi, bo ja bym się nie zdziwił, gdyby rozmawiał o tym premier prywatnie, albo...
Ja byłbym jeszcze bardziej zmartwiony, panie doktorze. Dlaczego? Gdyby premier mojego rządu jakby postulował takie kroki, ta nowelizacja ustawy na szczęście jest zaśmienka.
Tylko wydaje mi się, że premier...
Ponieważ to by odnaszało odchodzenie od pewnych pryncypiów Platformy, czyli tego, że rolą banku centralnego jest dbanie przede wszystkim o stabilność polskiej
ale
waluty.
Ale Platforma od swoich pryncypiów odchodzi chyba
sukcesywnie
od lat.
Jest niedobrze.
Ja tak, mam zacząć poseł. Liczyć czas, panie redaktorze, bo ja tu proszę jestem bardzo. Nie to, że jedna kobieta, to jeszcze...
Ja cierpliwie czekam.
Jak zwykle scenariusz jest taki, że wszystkiemu winny jest PiS, PiS je, wykazuje się hipokryzją, w ogóle wszystko jest wspaniałe.
No nie, teraz Sienkiewicz was wsparł, nad czym bardzo boleje.
Sienkiewicz poszedł wspierać bank centralny. Nie, panie, drogi kolego. Sienkiewicz poszedł po to, żeby powiedzieć, że PiS ma 47% i że potrzebują pieniędzy do budżetu i uratowanie budżetu. No... To też się chyba mijało wtedy z prawdą, ale ten strach był i po to tylko, żebyście, przepraszam, nie przegrali w najbliższych wyborach, żeby rzeczywiście ten deficyt
mógł być zlikwidowany.
Ale to
chodziło o wybory do Europarlamentu, pamiętajcie, bo to
nie
był...
Panie redaktorze...
Mowa była o 8 miesiącach.
Nie będę
o 8 miesiącach...
Chodziło o rok 2015.
Mowa była taka, która podejrzewam rozpoczęła się w 2012 roku, kiedy po raz pierwszy premier poddał się głosowaniu w Sejmie, że my go będziemy nadal popierać. Ja wszystkim powiedziałem i wszyscy chodzili...
A ja mogę
chodzili...
dokończyć, czy tak. Ja nie mogę
bardzo
dokończyć.
Proszę.
Nie, no to ja poczekam.
Ale wiesz,
ja
to jest swobodna dyskusja.
Ja poczekam,
to nie...
bo...
To ja dokończę. Poseł, nie musimy się zatrzymać takiej sztywnej reguły,
tak,
że
to, widzą,
każdy mówi, wygłasza swój monolog, a potem...
Głos na pani poseł Arciszewska, prezydator, bardzo
nie,
proszę.
Ale Jacek mówił najdłużej. No, ja przepraszam bardzo, odwracanie uwagi od klu jest niedopuszczalne. Poza tym, Jacku, to właśnie twój Balcerowicz skrytykował rozmowę i postępowanie pana Belki, więc
pytanie było, po co Sienkiewicz poszedł rozmawiać z Belką?
Prawa i Sprawiedliwości.
A nie, co Balcerowicz
zrobił?
Trzeba
uspokajać kolegę z Platformy, żeby mówił na temat. Wkomponowuje się w twoją wypowiedź i nie mów o hipokryzji PiSu, bo to już nie będzie działać.
Balcerowicz nie jest hipokrytą, to jest PiS był.
To nie jest dział, ale wróćmy do sedna, tak? Po co Sienkiewicz spotkał się z Belką? Natomiast odpowiadając panu na pytanie, niemożliwym jest, żeby pan minister Sienkiewicz sam poszedł na rozmowę z panem Belką
nie ustalając tego z premierem.
Oczywiście. I rozmawiał na wiele innych tematów, które związane są z przyszłością, czyli z możliwością wygrania przez właściwie
obóz
zorganizowaniem
rządzący.
Wszystkiego, żeby obóz wygrać. Rządzący mógł wygrać. I to jest klucz sprawy. Natomiast jest to kompromitacja dla pana Sienkiewicza, który jest zwierzchnikiem służb, jest ministrem MSW i powinien wiedzieć, że rozmawia się w gabinecie, tak jak to przedstawiał w telewizji Ludwik Dorn, jakie są sposoby, jak się rozmawia, jaka jest świadomość o możliwych podsłuchach, jak się zagłusza w momencie, gdy...
To zostawmy jeszcze, dojdziemy i do działań
się prowadzi,
służb specjalnych, do działań prokuratury już w drugiej
problem,
części.
Który Platforma chce oczywiście rozmyć.
Piotr Bałć.
Wszystko się zaczęło w 2012 roku, kiedy premier Tusk po pierwsze zorientował się, że będzie 100 miliardów euro dla Polski, tylko trzeba z tą setką miliardów dojechać do wyborów. Kończyły się pieniądze unijne. przychodził.
Wykorzysta.
Tak, przychodzi 2013 rok, gdzie jeszcze te unijne się rozlicza i tego, i przychodzi 14, który może być kiepski. Pamiętamy,
nie, tam,
że.
Pamięta nie, pan, moment. Że ten 2013, ja przypomnę, tam był taki moment, że były bardzo złe, słabe wpływy z VAT-u.
Z VAT-u
w ogóle. No i przecież budżet był poprawiany w zeszłym roku, bo właśnie niestety zabrakło pieniędzy. I na pewno w kręgach
rządowych...
Ale
pod koniec roku sypnęło i tam się poprawiła sytuacja.
Ale wtedy niestety o tym nie wiedzieli, no
i na pewno w kręgach rządowych, a minister spraw wewnętrznych na pewno jest w tych ścisłych kręgach, rozmawiano, co zrobić, żeby przetrwać. No i ja zresztą sam mówiłem na klubie, prosta sprawa. Donald Tusk musi znaleźć sposób, żeby przeskoczyć 2015. I oni wymyślili...
14.
No, 14 właśnie może zacząć się walić. Dlatego trzeba 15 przeskoczyć, no bo będzie wiadomo, lawina szła.
Właśnie szukał sposobu.
I wymyślił sposób bardzo prosty.
A wymiana pieniądza to
a teraz było pytanie, kto pójdzie rozmawiać z ministrem Belką, skoro minister Rostowski był... Z prezesem Belką. Skoro premierem, ale teraz prezesem Narodowego Banku. Skoro minister Rostowski był absolutnie za tym, że nie pójdzie i nie odpuści, no więc ktoś podjął decyzję, to idź, wysonduj prezesa Belkę. No i poszedł pan minister wysądować.
Czyli kto?
Sienkiewicz.
Ale kto był za pomysłem?
To mogło być rozmowa kolegów, którzy rozmawiali i mówili, ktoś może pójść. On powiedział, dobra, to ja pójdę. No.
Mam okazję. Dobra, my robimy przerwę, po przerwie wracamy. No i oczywiście tę dyskusję kontynuujemy i kilka innych wątków bardzo ciekawych. Między innymi ten związany z prokuraturą, ale także z wojną premiera z dziennikarzami, jaką obserwowaliśmy. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Piotr Bałci, Jacek Bendykowski. Słyszymy się za chwilę. Mariusz Nowaczyński, witam w drugiej części programu. Przypomnę, Dorota
Arciszewska-Mielewczyk,
PiS, Piotr Bałć.
Jeszcze raz witam.
TR, tak trzeba tego skrótu używać. TR, Jacek Bendykowski, PO.
Dzień dobry ponownie.
No i oczywiście rozmawiamy o burzliwym tygodniu z podsłuchami w roli głównej. Tak sobie też myślę, że to nasze skromne, bardzo skromne śniadanie w Radiu Gdańsk w porównaniu z tym menu, które serwowali sobie panowie, choćby właśnie...
Na szczęście pani poseł przyniosła drożdżówkę, bo tak byśmy tutaj siedzieli zupełnie.
Pani Belka...
Dziękuję, że ktoś zauważył. Lechu, kochany prezesie Radia Gdańsk, proszę cię...
A coś na to śniadanie, żeby to śniadanie się tylko nie nazywało.
Ale słuchajcie, bo to też jest ciekawy wątek. To, co tam,
nie muszą być ośmiorniczki, to, co tam żadne ogony wołowe.
Słuchajcie, czy na przykład w takiej Skandynawii wyobrażacie sobie, żeby politycy na koszt podatnika, bo nie sądzę, żeby płacili z prywatnej...
Nie, płacił wedle informacji, przynajmniej tego, co mówią ci panowie, płacił pan Sławomir Cytrycki. Z jakich środków płacił,
dobrze,
tego nie wiem, ale on chyba nie...
A czy minister, przepraszam, Sienkiewicz wpisał to do rejestru korzyści?
Jest to pytanie do pana ministra Sienkiewicza, co nie zmienia faktu, że no, mimo wszystko myślę, że byłoby pewną aberracją.
Ale Jacek Bendykowski wspomniał o trzecim bohaterze tej rozmowy, czyli Sławomirze Cytryckim. Proszę powiedzieć, bo to jest ciekawa postać. Człowiek służb, on jest teraz jakby szefem gabinetu prezesa Belki. Jaką on mógł tam rolę odegrać w całej tej historii?
No, był...
On się odzywa mało, ale...
Wydaje się, że jest dzwornikiem. Słucha. Znaczy jest zdefiniowany bardzo zgrabnie przez pana prezesa Belkę takim bon motem przy momencie przedstawienia się. Nie będę go cytował, bo jednak pora jest wczesna i dzieci
karcie,
mogą
tak?
być przy radioodbiornikach. Ta rozmowa ma bardzo dziwny charakter, bo tak naprawdę rozmawia minister spraw wewnętrznych z dwoma przedstawicielami jednak obozu w sumie opozycyjnego, tak? No bo i Marek Belka i Sławomir Cytrycki to przedstawiciele lewicy, którzy no, tak się składa, że dzisiaj współdecydują o finansach publicznych z pozycji prezesa Narodowego Banku i jego gabinetu.
Ale bez poparcia Platformy
myślę, że
nigdy Marek Belka by prezesem banku
nie
został.
Bo tak mówi. Tak? Znaczy on poznaje tych panów, bo oni się nie znają, może znali się służbowo, tak? Natomiast nie spotykali się z pewnością na gruncie prywatnym.
Obaj byli ludźmi służby, ale w innych czasach.
I jest to, co jest jakby też dla mnie dramatyczne z punktu widzenia ministra Sienkiewicza, to jest to, że podczas pierwszego spotkania, podczas którego tak naprawdę realnie poznaje prezesa Belkę, no przechodzić z nim na taki język i rozmawiają żeby o koledze. Tak?
Nie mości książę, ale prawda, tylko żeby normalnie.
Minister Rostowski jest w końcu kolegą z rządu i zupełnie sensownym kolegą z rządu, choć nie wszystko, co robił, mi się podobało, ale był bardzo przyzwoitym ministrem, który doskonale zarządzał polskim długiem. I tutaj dochodzi do jakiejś rozmowy za plecami ministra finansów, która ma na celu odwrócenie części tej polityki. Bez wątpienia naganna, kompromitująca dla ministra Sienkiewicza, Można się spierać o to, czy rację miał premier, powierzając mu straceńczo tę ostatnią misję, bo taką mu bez wątpienia powierzył. Misję kamikadze rozwiązania tego problemu. Ja myślę, że mimo wszystko zgodnie z demo iudex in causa osoba pani minister Sienkiewicz nie powinien pełnić w tej chwili funkcji ministra. I powinien
może przetłumaczę z łaciny, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie, bo nie wszyscy
podać się do dymisji. I tu akurat uważam, że premier Tusk w sensie takim jakby taktycznym popełnił błąd, pozostawiając go na tym stanowisku. Rozumiem sposób myślenia premiera Tuska, natomiast uważam, że było to błędne rozstrzygnięcie, a myślę, że to
było błędne, co wyszło bardzo szybko. Tygodnia. Ten błąd
jest konsumowany dzisiaj.
Tak, bardzo szybko zaskutkował. Widzieliśmy to w środę, kiedy była akcja prokuratury i ABW w tygodniku Wprost i tutaj no, premier zrobił coś, co udawało mu się przez lata, czego nie zrobił przez lata. Zawsze żył dobrze z mediami, przynajmniej częścią mediów, tak zwanych mediów mainstreamowych. Myślę tu o dużych telewizjach, niektórych opiniotwórczych dziennikach i tygodnikach. A tutaj właściwie wypowiedział batalię całemu środowisku dziennikarskiemu, prawie całemu. Bo pojedyncze głosy dziennikarzy pojawiły się, że ciągle są za premierem. I kiedy widzieliście na żywo ten
tak,
przekaz
ja
ze środy wieczorem, to co pani poseł sobie myślała wtedy?
Ja przede wszystkim zszokowana byłam zdaniem, że nic się nie stało. Bo pan premier generalnie wyraził takie zdanie, że nic się nie stało.
Polacy nic się nie stało.
Tak, natomiast pan minister Biernacki, takie zdanie też, które zapamiętałam, że pan Sienkiewicz jest osobą pokrzywdzoną. No widzimy, w jakim kierunku to wszystko idzie. Mało tego, pan premier, jak zawsze, jak nie pamiętasz, to sobie przypomnij.
Ale jest, osobą pokrzywdzoną w rozumieniu prawa karnego, a nie pokrzywdzoną
w
sytuacji.
No oczywiście i teraz wszyscy mamy się litować nad panem ministrem Sienkiewiczem. Właśnie to jest ta hipokryzja.
Ale ta narracja nawet...
W rozumieniu artykułu 267 paragraf 4 KPK.
Proszę,
pani poseł, ta narracja się udawała właśnie
tak,
do tego, do środy wieczór.
I teraz w momencie, gdy Monika Olejnik zapytała...
To już w czwartek rano.
No tak, powiedziała, że właściwie myśmy się wszyscy spodziewali, że minister Sienkiewicz, bo tak powinno być, zostanie zdymisjonowany i że ma też całą przeciwko sobie braci dziennikarską. Pan premier się zdenerwował, ale wcześniej również się denerwował, co można było zauważyć. Już potem doszło do pouczania dziennikarzy, że trzeba się też słuchać i że on też ma coś do powiedzenia, więc już poczuł się tak, jak Prawo i Sprawiedliwość się
uczyło. Ale nerwy mu nie puściły. Premier
siłą
jest to, że umie trzymać emocje na wodzu.
Pod obstrzałem cały czas i mówiliśmy, że nie możemy nawet przedstawić swojego punktu widzenia i nadszedł czas, że premier w końcu poczuł się tak, jak my i nie może się z niektórych rzeczy wytłumaczyć, bo jest bardzo ciężko, ponieważ dziennikarze mogą kreować rzeczywistość i mogą zrobić,
pani poseł,
co
ale
będą
wróćmy
chcieli.
Do tej środy.
Finał można przewidzieć, natomiast pan...
Do tej środy wieczór, do tej akcji, po której bohaterem stał się Sylwester Latkowski i symbolem człowiek, o którym by nikt wcześniej nie pomyślał, stał się symbolem wolnego
tak,
dziennikarstwa.
Tak media kreują bohaterów. Po prostu w ten sposób. Nagle gdzieś coś się dzieje, ktoś jest w pierwszym planie i staje się bohaterem. Nikt się nie zastanawia nad fabułą i nad treścią tej fabuły, tylko bohater walczy, emocje wzbudza. Przypisujemy mu w tym wypadku oczywiście dobre cechy, ponieważ on walczy ze złymi, którzy przychodzą, żeby mu zabrać i go zniszczyć. No i mamy bohatera. Natomiast
to, co zrobiła prokuratura,
prokuratura
ABW, to przyszła. Nie jest dywersja.
Prokuratura nic nie zrobiła, bo nie napisała sobie porządnego planu działań, nie zrobiła sobie różnych wersji. Powinna wiedzieć, że przy tak napiętej sytuacji wchodzenie z butami do redakcji, która prawdopodobnie absolutnie się z tym liczyła, że coś takiego będzie. No bo jak, w jaki sposób może być prośba na piśmie?
A to świadczy
proszę
o nieudolności, czy o tym, że...
O nieudolności służb. Wie pan, panie redaktorze, jak ja widzę polskich panów i pań ze służb, którzy mają piękną fryzurę pomadą, piękne lakiery i piękny makijaż,
to widzę
polskich piłkarzy, którzy też mają piękne fryzury, prawda? Patrzą, jakie piękne buty, tylko kopnąć piłki we właściwym miejscu i we właściwym momencie nie potrafią. I to jest właśnie to. Absolutnie.
Czyli takie mamy służby, jakich piłkarzy, tak?
Mniej więcej można powiedzieć, że coś to w jakiś sposób ta futbolowa zaraza przechodzi. No zostawienie... torby, obojętnie co tam jest, no ale sprzętu.
Nie torby, tylko takie walizki.
No walizki, w której pewnie miało być to wyniesione. No zostawienie sprzętu, no to tak jakby zostawił pistolet.
Na szczęście nie była to torba z Biedronki.
Ale to
nie
też
była.
Świadczy, no, że w ogóle po rozwiązaniu służb WSI...
Ludzie są po prostu spanikowani też w pewien sposób.
Obecne służby to jest jakaś selekcja negatywna, bo...
Jest negatywna selekcja.
Obraz, który ale żeśmy, to bardzo ważna teza, pani poseł.
Który żeśmy zobaczyli, no świadczy, on nie świadczy o profesjonalizmie, tak? Właśnie na koniec jeszcze ta pozostała
torba. Ale
może nie mówię. Ale jak się tworzy służby, to się przepraszam, jakąś segregację pozytywną, a nie selekcję.
Ale może nikt nie chce już iść
prowadzi.
Po tym, co się stało wtedy.
A poza tym,
jeżeli... Zostanie ujawniony.
Minister Sienkiewicz sam stwierdził, że ma związane ręce i nie może zadzierać przynajmniej zborem, więc generalnie nic nie może i przyznał się w tej rozmowie również do tego.
Syndrom sztokholmski,
co my
tak
się
to
możemy, czego my się możemy domyślać, co jest na rzeczy, że pan minister Sienkiewicz ma związane ręce i ze służbami nic zrobić nie może. Więc jeżeli służby
ale bierzecie pod uwagę, że może to specjalnie
mając
premierowi
komputery
ktoś tak
Apple'a przegrać materiałów, no to też świadczy o profesjonalizmie służb, prawda? To harcerze by się lepiej zachowali, albo nie wiem, młodzież w wieku mojej córki, które wiedzą, jak te wszystkie systemy ze sobą
pracują.
No i to jest obraz
to nie było zrobione specjalnie,
Jacek
to po prostu wyszło szydło z
woja. Pytanie pan redaktor jest zasadne, bo ja przysłuchując jeszcze wczoraj konferencji prasowej Marka Biernackiego, moim zdaniem znakomitej z Królikowskim, który jakby odniesie się do tej dramatycznej akcji prokuratury i no, zwrócę uwagę...
Dramatycznej,
koledze,
w ogóle sytuacja dramatyczna?
Nie,
czy dramatycznie
źle przeprowadzonej. Dramatycznie beznadziejnie przeprowadzonej. Zwrócę uwagę mimo wszystko koleżance na słowa jej rzecznika, posła Błaszczaka, który próbował ubrać bardzo mocno ABW w tę akcję, gdzie ABW występowała na polecenie prokuratury, a potem asystując prokuraturze. Jest pytanie rzeczywiście, czy to jest wyłącznie indolencja, to znaczy czy prokuratura okręgowa Warszawa, Praga była tak niekompetentna, że zdecydowała się strzelić z komara do komara z armaty, bo to nie tylko była przedwczesna operacja, jak mówi wielu prawników, ona moim zdaniem była od początku do końca...
Źle pomyślana.
Bez sensu w sensie procesowym. Ja nie rozumiem, czego prokuratura tak naprawdę szukała w redakcji wprost.
Ale to jest proste, nagrań. Chciała grać nagrania.
Jeśli pozwolisz, do skończę.
Nimi, że to jest materiał procesowy, jeżeli... nie wolno ich publikować.
Tak, nie było następnych nagrań.
Prokuratura szuka źródła.
A Latkowski publikuje, idzie do więzienia. I mamy Latkowskiego za kratami. W teczce mamy nagrania. Grania i cicho.
Zapominamy, że kiedyś gazetę...
Pozwólcie mi to powiedzieć.
Dziennikarzowi Gazety Polskiej też nikt nie reagował, a też za ujawnione pewne
proszę państwa, nie chórem. Niech dokończy Jacek Bendykowski po kolei.
Nic się nie
prokuratura szuka źródła, czyli szuka kogoś, kto był zleceniodawcą i kto nagrywał. Tego nie jest w stanie znaleźć redakcja dziennikarska. Ponieważ o ile nawet sąd może, tutaj zadziwiony byłem wystąpieniem pana prokuratora Seremeta, o ile sąd może w istocie zwolnić dziennikarza z tajemnicy dziennikarskiej w zakresie pewnych informacji, o tyle za wyjątkiem najcięższych przestępstw określonych w artykule 240, KPK nie może go zwolnić z tej tajemnicy, która dotyczy ochrony źródła. Biorąc pod uwagę, że tutaj mamy
zabrano laptop
z błahym przestępstwem, to tak czy inaczej te dowody, które byłyby zgromadzone, nie mogłyby być użyte przez sąd w procesie. A przecież prokurator Seremet wyraźnie mówił, że to czego oni szukają, to nie są same nagrania, bo nagrania są publiczne, są dostępne w internecie, zostały opublikowane w tygodniku Wprost. Jeżeli chodzi o przestępstwo
czyli
dziennikarzy...
Czyli celowo chcieli złamać tajemnicę dziennikarską, tak?
Czyli informacje,
wziąć laptop i dojść po kodach dostępne, tak? Do źródła.
Tu jest pytanie, czy taka była ich intencja?
Źródło. No, proszę.
Czy taka była ich intencja?
Ścieżka.
Czy chcą do źródła, no to taka
czy
była
też intencją
to,
że... było rzeczywiście doprowadzenie do pewnej jakby awantury i wysadzenia w powietrze, bo prokuratura musiała zdawać sobie sprawę z tego, że na miłość boską Wprost będzie przygotowany, że będą tam wszystkie możliwe media.
Albo
i efekt tej operacji będzie tak dramatyczny i oczywiście przede wszystkim uderzy w rząd, ponieważ bez wątpienia większość, tak, przeciętny Polak nie ma świadomości tego, że prokuratura dzisiaj jest od rządu.
Następny wątek.
Bardzo dobry pomysł, że przysłano adwokata Jacka, naszego kolegę z Platformy Obywatelskiej, bo tłumaczysz tak dokładnie jak w telewizji, czyli zwykły Kowalski z tego nic nie rozumie, bo będziemy się skupiać na procedurze prawnej, w której wytłumaczysz każdego ze swoich kolegów. I to jest właśnie to niebezpieczeństwo, ponieważ pan minister Biernacki jest istnym parawanem. w tej chwili dla pana premiera i mamy dwugłos, ponieważ prokuratora już wcześniej z panem ministrem zaczęła się delikatnie
mówiąc, minister przerzucił całą winę na prokuraturę,
i teraz,
tak?
Minister,
to jest jego rola, oczyścić
minister
rząd.
Krytykuje prokuraturę, prokuratura niezbornie opowiada o tym, jak prawnie jest chroniona i że wszystko było zgodne z prawem, a weszli tylko dlatego do wprostu, ponieważ przy pełnej arogancji władzy myśleli, że jak wezmą te taśmy, to skończy się problem, nigdy
ale moje
więcej tych nagrań nie usłyszy.
Ale myśli pani, to wszystko wielką, że prokuratura zrobiła to pod naciskiem?
Ja tylko dokończę. Objęte wielką tajemnicą,
pani
a
poseł,
dziennikarze będą oskarżeni za nielegalny podpis.
Czy pani myśli, że prokuratura zrobiła to, co zrobiła pod naciskiem ze strony na przykład ministra Sienkiewicza?
Ja nie wiem. Ja się mogę domyślać.
Pod naciskiem
natomiast,
premiera, bo
mi się wydaje, że największy interes to ma tutaj właśnie minister Sienkiewicz i premier, żeby ciszej nad tą trumną, czyli ale żeby zamknąć
w interesie premiera jest dzisiaj ujawnienie wszystkich
tajnej,
taśm.
W kancelarii
nie,
tajnej, nie, to
jestem
nie jest w jego interesie.
Nie, nie, jest
zamknięcie
żaden normalny rząd nie może sobie pozwolić
na to. W interesie premiera jest ponieważ wiedzieli, że tych nagrań jest znacznie więcej. To jest realne niebezpieczeństwo dla premiera.
I nikt nie może pozwolić na to, żeby takie nagrania, które można powielać w nieskończoność, wie to każdy z nas, że tak naprawdę tych nagrań dzisiaj mogą być, jeżeli ich jest 60 godzin, to ich może być dzisiaj 6 tysięcy, ponieważ powielanie tego
ale
i nagrywanie
nie,
jest rzeczą
do
bardzo
sensu.
Prostą. Innymi słowy, mogą zawsze w przyszłości stanowić przedmiot szantażu w stosunku do rozmaitych polityków.
Nie, bo by
i dzisiaj w interesie bezpieczeństwa państwa
którzy nagrywali
jest opublikowanie ich wszystkich.
Jest opublikowanie ich wszystkich, tak? I każdy, kto przeciwdziała opublikowaniu dzisiaj tych wszystkich nagrań, działa przeciwko rządowi.
No i zobaczymy, jaką ma perswazyjną moc premier Tusk.
Ale z drugiej strony...
Ale chcę wrócić jeszcze do...
Nie sądzę, żeby
do
Paweł naszego... Graś chciał, żeby jego rozmowę opublikowano, albo Radosław Sikorski.
To już jest jego ryzyko.
Chciałbym wrócić
jeżeli
jeszcze do relacji premier i prokurator. Po tej... Bo były dwa...
Właśnie.
Pamiętajmy, były dwa wejścia prokuratury do wprostu. Pierwsze około 13, kiedy tak, weszli, poprosili...
Profesjonalnie, grzecznie, tak jest.
I Latkowski powiedział, tu się zgina mandolina, mam prawo trzymać te nagrania i nie ujawniać.
Ja bym się wycofał.
I artykuł. I tak wyszli.
Jest. Tak jest.
I potem zrobiła się gorączka. I dam sobie uciąć kitę, tą tu z tyłu, co mi rośnie.
A wąsy?
Że na pewno... Wąsy to nie dam.
Nie, nie zaryzykowałem.
Bo dłużej rosną. Że były telefony między prokuratorem i między premierem. Co dalej robić?
To były co najwyżej telefony między prokuratorem okręgowym, a prokuratorem
no i prokurator, dobrze, to my to zrobimy. Weszli, zrobiła się draka i co? Premier chwyta za telefon i mówi, czy wy to musieliście tak za przeproszeniem
A widzieliście państwo
ja
prokuratora Seremeta wczoraj, panie pośle, bo prokurator Seremet był wzburzony jak dawno. Mówił, że to schizofrenia, że to jest ewidentnie polityczna interpretacja. Mówił to po konferencji Marka Biernackiego
Znaczy Marek Biernacki jest zarażony schizofrenią, tak?
Nie.
Myślę, że prokurator Seremet.
Myślę, że prokuratorowi chodzi o to, że rząd, że z jednej strony oczekują od prokuratury takich natychmiastowych
działań. Każdy, kto oglądał konferencję prasową,
jak my daleko odchodzimy od tego, o czym panowie rozmawiali.
Ale to dobrze.
My cały czas odchodzimy od tego. Tak jak ktoś chciał, żeby właśnie zapomnieć, o czym właściwie
rozmawiali. Nie. Mówiliśmy o tym na początku.
Prokurator wkroczył do wprostu, ponieważ obywatel polski, pan Sienkiewicz, obywatel, złożył do prokuratury
i pan Zawadka,
obywatele, nie ministrowie w tym wypadku, złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tak jak tu pan mecenas mówi, zgodnie z tym prokurator musiał pójść
musiał
rozpocząć kroki odpowiednie proceduralne.
Ale mówię profesjonalne, a nie akurat takie,
no,
ponieważ
musiał zrobić.
Poszukał tam, gdzie szuka się powinien.
Nie ma wspólnego, ta postępowanie prokuratury jakby prawnie
no
nie
teraz,
ma wspólnego z rządem.
Ale, wspaniały minister i premier teraz broni dziennikarzy, że z kolei prokuratora chciała im krzywdę wyrządzić, czyli premier chce odbudować swój imidż.
Kosztem prokuratury.
Tak, kosztem prokuratury, mówiąc tak, źle zrobiliście, panie prokuratorze, bo weszliście do wprostu, nie trzeba było. A ja to chcę,
premier,
żeby te nagrania były opublikowane, ale z tyłu głowy wie,
mamy
że
jeszcze
trzeba
tylko
je
kilka
wyrwać,
minut,
żeby
musimy
nikt,
płynąć do brzegu.
To jest hipokryzja, Jacku.
Jeden, drugi, trzeci się zderza z rzeczywistością, a premier stoi
tak
za tym.
Jak rozmowa Nowaka z panem ministrem, gdzie zwykły Kowalski za 16 groszy albo za bułkę
tak, idzie na
idzie na dwa lata do więzienia, albo 5000 kary płaci do skarbówki, albo
ale
jeszcze
poseł,
więcej.
Pani Kodos, ale poseł Nowak,
ale poseł, no, ale to jest waszej bajki poseł. A poseł Nowak załatwia...
To nie był helikopter, nie było to w Nowym Jorku.
Przypomnę ostatnio samobójstwa z Kartus, pani, która przez kilka lat...
Za dużo i naraz. Proszę państwa,
musiała się borykać.
Musimy płynąć do brzegu, mamy kilka minut. Spróbujmy to puentować. Ja mam pytanie takie. Premier właściwie rozpętał wojnę na trzech frontach. No, z opozycją tę wojnę toczy i to jest normalna wojna, powiedziałbym. Taką toczy każdy rząd, każdy przywódca państwa. Teraz rozpętał wojnę właściwie ze środowiskiem dziennikarskim.
Po tym... to nie premier ją rozpętał, tylko...
Ale odium
służby...
na niego spadł.
Do tego, że pokazał, jak wymiar sprawiedliwości, czy urzędy skarbowe mogą działać wobec znajomych, obywatela, bo pan minister Nowak był skuteczny tu w swym działaniu. A jak to się odbywa wobec zwykłego Kowalskiego?
To się z Gorzką załatwi, tak?
Bo, oczywiście zdymisjonował i wyłączył pana Nowaka, kładąc go na ołtarzu i zakończył temat, ale pamiętajmy, jak opresyjne jest państwo wobec zwykłych obywateli, a jak to robią ministrowie pana premiera.
Z tym ostatnim się mogę wyłącznie zgodzić.
I teraz trzecia rzecz.
To jest zarzut rząd i do prokuratury i do aparatu skarbowego.
I premier też wypowiedział wojnę prokuraturze. Czy da się taką wojnę na trzech frontach prowadzić i jak ona się skończy według was? I króciutko, bo mamy kilka
Nie wiem, czy premier powiedział tę wojnę, na pewno powiedział Marek Biernacki, który rzeczywiście w stanie...
No, ale chyba nie w swoim imieniu.
To z prokuraturą jest.
No, jest jakiś premier.
I słusznie, moim zdaniem, akurat ten postulat podnosi, bo widać, że jest to słaby element w wymiarze wymiaru sprawiedliwości na dzisiaj i tę dyskusję powinniśmy toczyć, no, zastanawiać się ponownie nad reformą z roku 2010, która...
Czyli odwrócić te reformy? Czyli...
Nie, czy odwrócić, ale odwrócić już się pewnie nie da. Jest pytanie, jak ograniczyć negatywne skutki, które się pojawiły, gdzie jakby nie tylko prokuratura została uniezależniona w całkowicie od państwa, od rządu, ale również wewnątrz poprzecinano hierarchiczne podporządkowanie. Czyli dzisiaj tak naprawdę realnie prokurator Seremet nie może wydać żadnego polecenia służbowego prokuratorowi apelacyjnemu, apelacyjno-okręgowemu, okręgowo-rejonowemu. To są wszystko samodzielne jednostki.
Ale jest uzależniony od premiera, bo może go zwolnić.
W żaden sposób nie jest prokurator apelacyjny czy okręgowy nie jest uzależniony od premiera. W żaden sposób prokurator jest okręgowy nie jest uzależniony od premiera. Nie ma żadnej relacji dzisiaj hierarchicznego podporządkowania. Ani w Sejmie, tym bardziej prokurator okręgowy czy rejonowy nie jest
uzależniony. Nie okręgowy, ja mówię o Seremecie.
Także stworzyliśmy dzisiaj system,
sprawy,
który jest
czy da
szalenie...
się prowadzić tą wojnę na trzy fronty?
Jaki będzie skutek? Dla Platformy, dla rządu.
Ja myślę, że Platforma powinna dzisiaj prowadzić taką wojnę, która jest słuszna. Powinna wyjaśnić tę sprawę, powinna doprowadzić do tego, że wszystkie taśmy zostaną ujawnione, bo tylko wtedy tak naprawdę można zdjąć to odium z siebie. Jeżeli Platforma to wyjaśni, no to wtedy wyborcy
jak
będą...
Jak Platforma to wyjaśni?
No, zakładam, że służby
we
będą w
tej sprawie, tak?
Dorota Arciszewska i Piotr Bałcz. Macie po minucie niecałej.
Z punktu widzenia, to jest moje zdanie, Prawa i Sprawiedliwości, niech Platforma to wyjaśnia. Niech Platforma to wyjaśnia. Ale jeżeli chodzi o interes Polski, to my od 7 lat mówimy, że Platforma musi odejść od władzy. I Platforma
tak
powinna,
samo, jak robisz,
powinna odejść od władzy, premier powinien się podać do dymisji, bo w każdym kraju demokratycznym, nie tylko w Europie, ale w świecie, po takich już wcześniejszych nawet ekscesach, rząd podałby się do dymisji. Pan zadał pytanie odnośnie Skandynawii. Proszę sobie przypomnieć, za jakie grzechy nie jeden premier w krajach skandynawskich...
Tam minister
musiał...
kartą rajstopy.
Nie rajstopy, podpaski, żeby było jasne, tak? Bo, a to jest...
Pani
minister, ja nie odmieniam. Więc proszę sobie porównać standardy.
No właśnie, porównujemy sobie cały czas. I Piotr Bałcz na koniec.
Oczywiście to, co się wydarzyło, no świadczy o po prostu zdruzgotaniu Platformy i sposobów rządzenia. Raz, dwa, absolutnym braku profesjonalizmu w ich działaniach, tym kontroli służb, jak pracują i innego aparatu administracyjnego. Trzy, prokuratura w Polsce nadal jest prokuraturą z PRL-u. Bo w normalnym kraju prokurator...
Właśnie zmodyfikowałem przez SLD i PiS.
No więc właśnie SLD. SLD,
PiS,
SLD, SDRP, PZPR. Taka jest mniej więcej...
Ale
skończę.
Nie ma czasu.
Prokuratura,
będą według was przyspieszone wybory, czy nie?
Taka prokuratura została uniezależniona i jest dzisiaj państwem
w państwie. Teraz jest taka, że jest państwem w państwie i nawet zaczyna zastępować sąd, tak? Bo sama decyduje,
będą
co zrobić,
będą przyspieszone wybory,
zrobić.
Czy nie? Krótko, jednym słowem.
Ja tak, myślę, że to zależy od tego, jak skutecznie...
Tak, nie, bo już nie mamy czasu.
Myślę, że uważam, że nie powinno być przyspieszonych wyborów.
Dorota Arciszewska?
Na rząd techniczny my stawiamy, natomiast Platforma powinna podać się do dymisji. Jeżeli się nie poda rząd do dymisji...
Będą przyspieszone wybory, czy nie?
To ja nie jestem wróżką i słusznie nie wróżę.
Niestety nie będzie przyspieszonych wyborów. Bo to wszystko jest zabetonowane tak, że się naprawdę trzeba z dobrym młotem...
Gorąca audycja, bo gorący temat. Dziękuję za dyskusję właśnie. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Piotr Bałciaczek, Bendykowski.
Dziękuję serdecznie.
Mariusz Owaczyński, do usłyszenia.
PiS nawoływał do odwołania Balcerowicza. Dziś go broni.
Rząd niech się poda do dymisji.
Do usłyszenia.
Głosuj na twój ruch.